Rozdział 11. Niewielu, ale dobrzy. Część pierwsza.
Tymczasem w Mediolanie coraz wyraźniejszy stawał się bardzo ważny sygnał przełomu duchowego dokonanego przez Zacharię. Zaczęła wzrastać liczba osób, które pukały do bram zakonu księży regularnych, anielanek i małżonków świętego Pawła. Pochodziły one nie tylko z miasta, ale także z wielu innych miejscowości Lombardii. W tych okolicznościach Antoni Maria dał dowód koniecznego rozeznania. Ponieważ do swojej reformy potrzebował ludzi pewnych i solidnych, konieczne było uważne sprawdzenie poszczególnych osób.
Postępował dokładnie tak, jak zostało ustalone w jego zarysie konstytucji. Pisał tam między innymi: chcemy, abyście absolutnie nie przyjmowali innych, jak tylko tych, którzy mogą w ten sposób przynieść korzyść sobie i innym. Toteż jeśli znajdą się tacy, którzy nie będą zbyt bystrzy, ale za to będą mieli bardzo dobrą wolę i poproszą o przyjęcie, dopuśćcie ich i przyjmijcie, ale nie do wspólnoty i nie do udziału w kapitułach. Ale nawet gdyby byli inteligentni, to pod żadnym pozorem nie przyjmujcie ich, jeśli nie będą mieli dobrej, a nawet bardzo dobrej woli, ponieważ tacy, będąc dobrymi, w ogromnym stopniu przyniosą owoc. Przeciwnie, jeśli będą źli, doprowadzą do upadku siebie samych i innych. Uznajcie zapewne, bracia, że tym, co wprowadza szemranie, letniość, podziały we wspólnotach lub w kongregacjach, nie jest nic innego, jak brak światła u tych o małych zdolnościach i brak ognia u tych, którzy są bystrzy. Dlatego obserwujcie w jednej i drugiej kategorii naturę i bardzo dobrze ją zrozumcie, czy przypadkiem nie jest bez światła lub bez ognia. A poznacie to, jeśli będziecie zachowywać to, co zostanie powiedziane poniżej, nie przez jeden dzień, ale przez długi czas. Lepiej będzie dla was mieć i przyjmować niewielu, ale odpowiednich, niż wiele osób, ale nieodpowiednich. Nie oceniajcie jednak nieodpowiedniości, która jest w ciele, to znaczy fortuny, ale oceniajcie tę, która jest w duszy. Dlatego możecie przyjąć także słabych, chorych lub starych, albo wieśniaków i ludzi wszelkiego rodzaju. Byle tylko byli jednak obdarzeni ogniem i światłem.
Krótko mówiąc, niewielu, ale dobrych i dobrze zaprawionych. Przed przyjęciem postulanci musieli uregulować swoją sytuację ekonomiczną, sporządzając testament lub dzieląc i rozdzielając swoje majątności, nie przekazując niczego klasztorowi. Jeśli mieli nieuporządkowane sprawy z wymiarem sprawiedliwości, musieli to od razu jasno powiedzieć. Kto by skłamał w tej kwestii, musiał przejść przed złożeniem profesji 2-letnią kwarantannę. A jeśli kłamstwo zostało odkryte dopiero po ślubach, miał on być natychmiast wydalony z zakonu, bez wyjątku i niezwłocznie. Aby mieć pewność co do autentyczności ich powołania, Zacharia sugerował przełożonemu postulantów, aby wystawiał ich na próby przez wszelkiego rodzaju poważne upokorzenia i poniżenia. Ustalono także minimalną granicę wieku dla złożenia profesji – 25 lat. Selekcja była więc bardzo surowa, a nawet po przyjęciu nowicjusze musieli przyswoić sobie tę radykalność, której on sam jako pierwszy dawał przykład. W rozdziale konstytucji poświęconym formacji nowicjuszy dochodzi do stwierdzenia, że dopuszczają się oni duchowego cudzołóstwa, ilekroć okazałoby się, że kierują lub mają swoją miłość gdzie indziej, cokolwiek by to było, czy to rzeczy, czy krewni, czy także miłość własna, bo Bóg jest zazdrosny i zakazuje wszelkiej innej miłości poza Nim. I zachęca ich do pragnienia ubóstwa z taką miłością, by unikali nawet mówienia o jakiejkolwiek rzeczy. To jest moje, a ponadto niech unikają wszelkiego, najmniejszego przywłaszczania sobie rzeczy, nawet najdrobniejszych. I powinni tak pragnąć ubóstwa, by wręcz chcieli, aby brakowało im nawet najbardziej potrzebnych rzeczy, wiedząc, że pod pretekstem potrzeby bardzo często rozszerzają się macki zbyteczności. Ponieważ tak jak natura zadowala się niewieloma rzeczami, tak chciwość nie zadowala się nawet wielką obfitością i nadmiarem. Rygor? Tak, ale w klimacie wielkiej wolności wewnętrznej. Bracia, dodaje nieco dalej święty, tak postępujcie, aby nie było u nas więzienia ani innego rodzaju tortury, ponieważ uważamy za przesadne karanie wśród nas tych, którzy nie dają się przymusić przez umiłowanie cnoty i Boga, a tylko przez lęk przed Bożym albo ludzkim sądem. Zamierzamy wam bowiem dać prawa nie strachu, lecz czystej miłości. Kto po trzecim napomnieniu nie zmienił mentalności, miał być bez wahania wezwany do odejścia, aby nie mógł wrócić nigdy więcej.
Jego walka z letniością zaczynała się właśnie w obrębie wspólnoty, gdyż był przekonany, że to ona jest czynnikiem pozbawiającym skuteczności wszelkie świadectwo chrześcijańskie, co zresztą potwierdza historia. Niektóre rodziny zakonne wyginęły z powodu stopniowego rozluźnienia. Aby uchronić się przed takim niebezpieczeństwem, Zakaria w konstytucjach przestrzega przed 5 możliwymi znakami upadku obyczajów dotyczących 3 ślubów: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości, umiarkowania w jedzeniu i piciu oraz dyscypliny wspólnotowej.
Jak zawsze trafny w postawieniu diagnozy, przechodzi do strony praktycznej, w typowym dla siebie języku, bez owijania w bawełny. Kiedy zobaczycie, że niektórzy robią co chcą, będziecie wiedzieli, że posłuszeństwo uległo zepsuciu. Kiedy zobaczycie, że mnożą się solidne klucze i zamki, furtki i mocne skrzynie, masywne drzwi, wywnioskujcie, że odeszło umiłowanie ubóstwa. Kiedy zobaczycie, że papla się o samych bzdurach i pobłaża wygodzie i zmysłowości, powiedzcie, że pierwsza i nieskalana czystość zaczęła zachodzić mgłą i czernieć. Kiedy zobaczycie, że przygotowuje się więcej pokarmu niż zwykle, to znaczy także próbuje się dogodzić podniebieniu różnymi przysmakami, choćby nawet rzeczami tanimi. Kiedy usłyszycie, że podnosi się szemranie na pokarmy i wina. Kiedy zobaczycie, że niektórzy leniuchują, czekając na sygnał posiłku. Kiedy usłyszycie, że czeka się na ciastka i chętnie rozprawia o smacznym i słodkim winie, krótko mówiąc, kiedy zobaczycie tego rodzaju znaki, powiedzcie, że zły duch zawiesił obżar tuchów za gardła.
5 znak odnosi się do przełożonych. Również tutaj Antoni Maria zadaje ciosy, przed którymi nie ma możliwości ucieczki. Kiedy zobaczycie, że przełożeni tłumaczą się ze swoich wad i chcą, by im wybaczono, a sami przeciwnie są bardzo surowi względem wad poddanych i nie chcą dopuścić żadnego zadośćuczynienia z ich strony, kiedy ponadto zobaczycie, że przełożeni ze strachu nie karzą wad niżej stojących od nich albo że im się podlizują, wiedzcie, że od nich odeszła sprawiedliwość i bojaźń Boża. Krótko mówiąc, kiedy dyscyplina zakonna i życie wspólnotowe ulegają rozluźnieniu i coraz więcej jest podmiotów nieprzygotowanych, wówczas możecie jasno zrozumieć, że dobre obyczaje upadają, a właściwie już upadły.